w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 22 wierszu. I pozwólcie, że przypomnę ten werset. Apostoł w związku z niegodnym obchodzeniem wieczerzy pańskiej pisze do zboru: czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Moi drodzy, ta niegodność Koryntian polegała na tym, że oni byli podzieleni między sobą, że schodzili się i zamiast budować się na tej wieczerzy, to jeden drugim się gorszy. Ta niegodność polegała na tym, że jedni drugimi gardzili w tym zborze. Nie było właściwego szacunku do brata, do siostry. I to był ten główny powód niegodnego spożywania wieczerzy pańskiej przez Koryntian. Powiedziałem, że cały problem zboru koryńskiego brał się z braku jedności w tym zborze. Brał się z tego, że krzyż Jezusa Chrystusa nie był w centrum tego zboru. Nie był to centralny, główny temat, którym by się zajmowali Koryntianie, zwłaszcza na wieczerzy pańskiej. Myślę, że oni nie w pełni rozumieli, czym jest krzyż Jezusa Chrystusa. I dlatego między nimi brało się tyle niepotrzebnych nieporozumień i konfliktów. Bracia i siostry, chciałbym wrócić dzisiaj na początek tego listu do pierwszych rozdziałów, dokładnie mówiąc do rozdziału drugiego. I tutaj, patrząc na ten fragment Słowa Bożego, ten początek listu apostoła Pawła do Koryntian, to w nim jest zawarty tutaj taki wielki temat krzyż i drugi wielki temat mądrość. I dzisiaj będziemy się poruszać właśnie w tym temacie krzyż i mądrość. I będziemy chcieli rozważać we własnym sercu również te tematy. Oczywiście to wszystko, co czytamy tutaj w Biblii, jest napisane do Koryntian, ale ten list jest napisany również, bracia i siostry, do nas, ponieważ podobnie jak Koryntianie byli chrześcijanami, tak i my jesteśmy chrześcijanami. I wiele z tych rzeczy, które tu są opisane w tym liście, również dotykają nas. Dlatego myślę, że ten list z tego powodu jest bardzo cenny, jeśli chodzi o źródło informacji na temat sposobu rozwiązywania różnych problemów, jakie dotknęły zbór koryński, również na właściwe patrzenie na pewne ważne, fundamentalne zasady wiary chrześcijańskiej. Bo apostoł Paweł nie mówi tutaj o jakichś bardzo dalekich, głębokich rzeczach. On mówi tutaj do Koryntian o podstawach wiary. Dlatego myślę, że to studium tego listu jest też w pewnym sensie takim spojrzeniem na ten pierwowzór początków zboru, Kościoła. I myślę, że z tej perspektywy dobrze jest studiować ten list. I chciałbym czytać dzisiaj z drugiego rozdziału, od 2 do 5 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, od 2 wersetu. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości i w lęku i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Bracia i siostry, apostoł Paweł przyniósł Boże świadectwo, a nie mądrość ludzką do zboru w Koryncie. I to go w znakomity sposób odróżniało od innych mówców, prelegentów, których mogli słuchać Koryntianie. Myślę, że to w zdecydowany sposób jego odróżniało od filozofów, od ich wykładów na różne tematy związane z etyką, z moralnością, z życiem. Apostoł Paweł mówił w mocy Bożej. I bracia i siostry, jego zwiastowanie, jak on sam powiada, nie było jakąś finezją, jeśli chodzi o elokwencję, o erudycję, ale apostoł Paweł przede wszystkim pokazywał Koryntianom moc płynącą z krzyża Jezusa Chrystusa, z osobistego doświadczenia Chrystusa w swoim życiu. To było dla niego ogromną wartością. I bracia i siostry, można pewnych rzeczy się wyuczyć. Można żyć według pewnych zasad w swoim życiu. Ale to przeżycie, które towarzyszyło apostołowi Pawłowi i wszystkim nawróconym chrześcijanom, ja tu mam na myśli przeżycie nowozrodzenia, jest czymś niepodrabialnym. I to zaraz wychodzi na jaw. Czasami ktoś przychodzi do kościoła, bo się mu to podoba, bo to są fajni ludzie, bo tutaj można na czymś skorzystać, bo tutaj można w jakiś sposób się wyciszyć, bo tutaj można jakoś odpocząć od tego zgiełku, tego świata i posłuchać czegoś zupełnie innego, przy czym umysł, duch, dusza moja odpoczywa. I niektórzy tak traktują Kościół. Ale apostoł Paweł przyszedł do Kościoła, do Koryntu i zaczął mówić o mocy Bożej. Bracia i siostry, ten fragment Słowa Bożego mną szalenie poruszył na początku mojej drogi za Panem. Kiedy czytałem te słowa, zacząłem zastanawiać się, czy moje chrześcijaństwo to mądrość ludzka, czy też jest to moc Boża, która towarzyszy mojemu życiu. I zadawałem sobie to pytanie. I szukałem w moim życiu oznak Bożej mocy. Bo zrozumiałem to, czytając ten list. Zobaczyłem, że apostoł Paweł nie przyszedł do Koryntian po to, żeby przyglądać się ich wywodom na temat może zbawienia, może na temat Chrystusa, może na temat Apolosa, może na temat Piotra. I nie. On powiada, ja przyjdę i będę patrzył, co wy reprezentujecie w wierze. Bracia i siostry, to jest wielki temat, na którym będziemy się dzisiaj jeszcze przez chwilę nieco później zastanawiać. A więc apostoł Paweł przyniósł Boże świadectwo do zboru w Koryncie, a nie mądrość ludzką. Apostoł Paweł, bracia i siostry, pisze w pierwszym rozdziale, w 19 wierszu, że Bóg zrozumienie rozumnych odrzucił. Więc są to słowa takie dość trudne dla nas do zrozumienia, ponieważ my byśmy mogli powiedzieć, no chwileczkę, to cóż to chrześcijaństwo, to jest pozbawione wszelkiej mądrości? Nie, nie. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że ludzie, którzy chodzili do zboru w Koryncie, przedkładali mądrość ludzką nad mądrość Bożą. Oni bardziej szanowali te wywody tych ludzi elokwentnych niż Słowo Boże. I to był ich problem. Dlatego apostoł Paweł mówi o świadectwie wiary. Mówi o świadectwie doświadczenia Bożej mocy w życiu chrześcijanina. I to jest wielki temat, niezwykle ważny dla nas. Wiecie, jeśli chodzi o filozofię starożytnego świata, bracia i siostry, jeśli Grecy, a to greckie miasto Korynt, spotykali się z filozofią, to spotykali się z filozofią tak wielkich myślicieli jak Sokrates, jak Platon, jak Arystoteles, jak Epikur, jak Pitagoras i wielu, wielu, wielu innych. I kiedy czytamy wielu z tych filozofów, to oni głosili bardzo ciekawe zasady moralne. Jeden z nich nawet mówił o pewnej formie państwa, utopijnego państwa, które by mogło powstać, w którym by panowały odmienne zasady niż te, które panują w tym obecnym jemu świecie. Ojcowie Kościoła nawet byli pod wpływem tych przemyśleń filozofów greckich. Orygenes, Augustyn, ojcowie Kościoła byli pod wielkim wpływem Platona i oni te myśli też przenosili na łono Kościoła. To było bardzo coś podobnego. A więc Koryntianie mieszali też te rzeczy. I oni traktowali to, co zostało im powiedziane na temat Ewangelii, jako taką filozofię, jako taką nową etykę, jako nową naukę i spierali się na ten temat. I jak wiecie, ten zbór był podzielony przynajmniej na 4 stronnictwa, które między sobą konkurowały. I o tym jest początek tego listu. I apostoł Paweł chce im uzmysłowić, mówiąc im o braku jedności, chce im uzmysłowić to, na czym to powinni opierać swoją jedność. W jaki sposób powinni się porozumieć. I powiada im, że krzyż Chrystusa musi stać w centrum tego zboru. Dlatego na początku jest ten temat o krzyżu Jezusa Chrystusa, który jest głupstwem dla świata, ale dla nas jest mocą Bożą, apostoł Paweł powiada. My z tego czerpiemy moc w naszym życiu. My chcemy według tego żyć i postępować i być pełni Ducha Świętego i mocy. I chcemy żyć na wzór Chrystusa. I przeciwstawia ten temat tematowi mądrości, którym byli zafascynowani Grecy, którzy byli w zborze koryńskim. Nie trudno było taką fascynację, ponieważ oni w tej antycznej kulturze, przesiąkniętą filozofią starożytnej Grecji przecież żyli. I nagle przychodzi apostoł Paweł i głosi coś zupełnie odmiennego. To była rewolucja w zborze, kiedy oni usłyszeli Ewangelię. To było coś zupełnie innego. I bracia i siostry, Koryntianie mieli problem ze zrozumieniem tych duchowych rzeczy, tych duchowych wartości, które do zboru przyniosło chrześcijaństwo, które przyniosło zwiastowanie Ewangelii, które przynosi obecność Jezusa Chrystusa w zborze. I popatrzcie na drugi rozdział, na werset 13. Apostoł powiada, głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Bracie i siostro, żeby zrozumieć, żeby właściwie odczytać, musisz mieć odpowiedni przyrząd, odpowiednią miarę do tego, żeby we właściwy sposób odczytać przesłanie Ewangelii. A Koryntianie, jak zaraz będziemy czytać, byli cieleśni i oni nie mieli tej duchowości, a więc nie mieli tej Bożej miary w sobie, aby rozumieć Słowo Boże, aby właściwie je interpretować. Oni je znali, ale nie mieli odpowiedniej miary. Nie umieli je we właściwy sposób przypasować do tej budowli, jaką był zbór. Bracia i siostry, jeśli nie liczy ktoś, kto mierzy, pomyli się albo nie ma linii, aby odmierzyć miarę kamienia, który ma być umieszczony w murze w odpowiednim miejscu, to będzie bardzo trudno mu umieścić ten kamień w tej budowli, ponieważ nie zna dokładnie miary tego. I raz weźmie większy, raz weźmie mniejszy. Ale kto zna miarę, to dokładnie włoży taki, jaki potrzeba w to miejsce. Koryntianie nie mieli miary, dlatego ich budowla, dlatego ich mur chwiał się. Dlatego przeżywali problemy. A więc my musimy w Kościele przykładać do duchowych rzeczy duchową miarę. Bo jeśli żyjemy w świecie, jeśli jesteśmy cieleśni, to nie mamy tej miary i będziemy Słowo Boże opacznie interpretować. Nie będziemy wiele razy rozumieć zwiastowania, które jest głoszone w Kościele, bo nasza miara jest inna. I zamiast pokutować, będziemy krytykować, będziemy się oburzać na kaznodzieje, co to głosi. Bracia i siostry, apostoł mówi, musi być duchowa miara, kiedy mówimy o duchowych rzeczach. I idzie dalej i zaczyna im mówić, co się stało, dlaczego oni tej duchowej miary nie mają w Koryncie. Popatrzcie na trzeci rozdział. Chciałbym zwrócić uwagę na wiersz trzeci. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Bracia i siostry, cielesność, życie bez duchowej miary, to jest przyczyna problemów czy różnych konfliktów z Bożym. Cielesność to jest coś bardzo bliskie temu człowiekowi ze świata. Człowiekowi, którego myśli cały czas są gdzieś poza Kościołem, poza zborem, ma różne inne sprawy. Nie akceptuje wszystkiego, co jest w Kościele. Jego nawrócenie, można powiedzieć, jest pod wielkim znakiem zapytania, czy ten człowiek rzeczywiście się nawrócił. On nie rozumie wielu spraw. Wielu spraw nie rozumie poprzez to, że nie ma tej duchowej miary. Ja zajrzałem do przepraszam, do oryginału i przyjrzałem się jednemu ze słów, które są użyte w tym trzecim wersecie. I tam, bracia i siostry, to słowo, które tutaj w naszym tłumaczeniu jest przełożone jako kłótnia, oznacza dosłownie spór i zwadę o władzę. A więc Koryntianie kłócili się o władzę w zborze. Oni byli podzieleni na frakcje, konkurowali ze sobą, nie współpracowali, ale kłócili się, którzy są lepsi, którzy powinni zdominować ten zbór, którzy powinni być na czele tego zboru. I tam była kłótnia między nimi o takie rzeczy. I apostoł Paweł pisze im, jeśli wy nie rozumiecie tego, że taka kłótnia niczego dobrego nie przynosi, jest zgorszeniem, zaprzeczeniem jedności, do której wzywa Chrystus, to wy tak naprawdę żyjecie jeszcze w ciele i potrzeba wam zmiany duchowości. Potrzeba wam nawrócenia. Potrzeba wam innego spojrzenia na życie. I apostoł Paweł, bracia i siostry, zaczyna ten fragment Słowa Bożego od tego, że trzeba was karmić mlekiem, jak niemowlęta. Więc mówi, wy nie jesteście dorośli w wierze tak, jak myślicie, ale wy jesteście tak bezradni, jak bezradne jest niemowlę. Niemowlę, jeśli nie poda się mu mleka, to umrze. Nie jest w stanie się samo utrzymać przy życiu. Trzeba osiągnąć pewien wiek, trzeba osiągnąć pewną dojrzałość, żeby móc, bracia i siostry, podejmować odpowiednie decyzje w Kościele. A Koryntianie byli niemowlętami. A więc apostoł Paweł mówi, że musicie przejść na polu w edukację chrześcijańską. No z wami jest niedobrze. Się nie zrozumieli tych rzeczy. się życie, o których ja mówiłem do was przez półtora roku. I bracia i siostry, może to był trudny orzech do zgryzienia dla Koryntian, ale apostoł Paweł jako duchowy ojciec miał moralne prawo im to napisać. I popatrzcie na 6-7 werset, 3 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Apostoł próbuje zaradzić tym podziałom. Te podziały wynikały z tego, że oni przedkładali jednego nauczyciela nad drugiego. I popatrzcie, co im pisze o tym apostoł Paweł. Ja zasadziłem, a Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bracia i siostry, apostoł mówi o wzroście chrześcijańskim, o duchowym wzroście w zborze, o staniem się członkiem ciała Jezusa Chrystusa, członkiem zboru, członkiem Kościoła. I pokazuje ten mechanizm, jak to się powinno dziać w zdrowym zborze. I powiada im tak, ja przyszedłem do Koryntu, głosiłem Ewangelię, wielu z was się nawróciło. Zasadziłem was tak jak roślinę, się zasadza w glebę włożyłem i zasadziłem. Po mnie po jakimś czasie przyszedł znakomity nauczyciel do Koryntu Apollos, z którym mam bardzo dobre relacje. Jesteśmy braćmi w wierze. Umiemy się ze sobą porozumieć. On przyszedł i wykładał wam Słowo Boże. Wdrażał was głębiej w to Słowo jako znakomity nauczyciel. A więc on był tym, który przyszedł i podlał wodą to, co ja zasadziłem. Ale bracia, siostry, zwróćcie uwagę, że jest coś ponad to. Oto jest jeszcze ktoś trzeci, który bierze udział w dziele waszego zbawienia, bez którego dzieło waszego zbawienia nigdy nie doszłoby do skutku. Tym kimś jest Bóg. I to Bóg jest tym, który daje wzrost. Nie Paweł, nie Apollos, nie żaden nauczyciel, ale Bóg. Bracia i siostry, na pewno mieliście okazję zobaczyć, ja widziałem kiedyś u mnie w domu, jak moja mama starała się zasadzić bardzo piękny kwiat, bardzo piękną roślinkę i przyniosła szczep tej roślinki i to był jakiś listeczek, pamiętam, i ona go włożyła do gleby, podlewała, ale nic z tego nie wyrosło. Nie przyjęło się to. Nie było wzrostu. Mimo tego, że ona to zasadziła, że to pielęgnowała, że to podlewała, to uschło ta roślinka. Nie było wzrostu. Bracia i siostry, potem sadziła inne roślinki i zawsze się jej udawało. Ale z tą jedną się jej nie udało. Jak ważne jest, żeby po zasadzeniu, po podlaniu ta roślinka wzrastała. Czy moja mama miała wpływ na to, że ona uschła? Czy że ona wyrosła? Zrobiła, co miała zrobić. I musiała czekać. Tak jak czeka każdy rolnik, który zasieje. Czeka na plon. I bracia i siostry, tak samo jest ze Słowem Bożym. Tak samo jest z wami. Jesteście rolą, na której zostało posiane Słowo. Ktoś przychodzi, podlewa to w zborze. Ale wzrost daje Bóg. I musicie wiedzieć, zwłaszcza ci z was, którzy podejmują się jakiejś służby, że możesz zasadzić, że może ktoś pognać, a jeśli Bóg nie da wzrostu, to nic z tego nie będzie. I musicie, bracia i siostry, mieć tą świadomość, że bez Boga tych rzeczy nie da się zrobić. A w Koryncie próbowali to robić. Dlatego tyle problemów w tym zborze. Tyle podziałów. Takie rozdwojenie, rozstrojenie pomiędzy braćmi, siostrami. Oni nie rozumieli krzyża Jezusa Chrystusa, mocy zbawczej płynącej stamtąd. Dlatego nie umieli ogarnąć zboru. Byli podzieleni, skłóceni. I apostoł powiada im, macie jedno zadanie. Ten, który dobrze ewangelizuje, niech ewangelizuje. Ten, który dobrze naucza, niech naucza. A Bóg da wzrost. I coś z tego będzie. Natomiast oni, bracia i siostry, działali w sposób cielesny, działali po ludzku w zborze. I stąd brały się te wszystkie nieporozumienia. W wierszu 13 trzeciego rozdziału apostoł Paweł zwraca tym przede wszystkim nauczycielom zborowym uwagę na pewną ważną rzecz. Powiada im, że przyjdzie dzień, w którym to ich nauczanie zostanie zweryfikowane. I powiada tak, to wyjdzie na jaw w jego dziele, w dziele tego nauczyciela. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, gdy próbuje ogień. A więc przyjdzie moment, kiedy Bóg powie, sprawdzam. Nie wiem, czy wszyscy z was, nie zachęcam, ale czy mieliście okazję grać w pokera. To jest taka gra, w której otrzymuje się rozmaite karty i uczestnicy tej gry nie widzą, jakie kto ma karty. I licytują. Obstawiają. I wielu jest sprytnych, potrafi wspaniale blefować, mając bardzo słabe karty, potrafią tak przelicytować, potrafią tak zagrać, że wygrywają partię. Pomimo słabych kart. Tajemnicą tej gry jest zobaczenie tych kart, które mają inni. Jest taki moment w tej grze, kiedy uczestnik może powiedzieć, sprawdzam. I wtedy wszyscy wykładają karty na stół. I widzimy wszyscy, jakie kto ma karty. Już wtedy nikt nie jest w stanie nic blefować. I wygrywa ten, który ma najmocniejszą kartę. I bracia i siostry, to samo tutaj. Apostoł Paweł mówi, przyjdzie taki dzień, kiedy Bóg powie, sprawdzam. I wszyscy wyłożycie swoje karty na stół i zobaczymy, kto na czym budował. Kto budował na własnych ambicjach, na tym, aby zdobyć partię ludzi dla siebie, swoich stronników w zborze, a kto naprawdę był oddany Chrystusowi. I nieważne było dla Niego, kto go popiera w zborze, kto nie, ale najważniejsze było Słowo Boże, prawda Słowa Bożego. I bracia i siostry, jest taki dzień, kiedy to Bóg wypróbowuje. I my czasami widzimy po jakimś czasie, że ci ludzie, ci stronnicy tego czy tamtego brata, jeśli zbór, nie daj Bóg, jest podzielony, no nagle te swoje motywacje, które tam gdzieś były ukryte, których żeśmy nie widzieli, obnażają wypowiadają się, bo my tutaj cenimy tego brata, czy tą siostrę za to, bo on dla nas to zrobił, bo nas tam zawiózł, bo nam to przyniósł, bo nam tam to dał, bo to, to tam. To jest wspaniały brat, my tu zawsze za nim, czy wspaniała siostra, my tu zawsze za nią będziemy obstawać w tym kościele. Nieważne, że ona czyni nieporządek, ale to dla nas jest w porządku, więc my tutaj uważamy, że ma rację i będziemy popierać. Apostoł Paweł mówi, nie, przyjdzie dzień, to wszystko wyjdzie na jaw i zobaczycie, czym ci ludzie tak naprawdę się kierowali. Okazuje się, że kierowali się tym, że chcą się przypodobać człowiekowi. I niestety, bracia i siostry, wielu ludzi w zborach są ludźmi cielesnymi i oni w ten sposób pojmują swoje bycie w kościele i czynią niejednokrotnie nieporządek. A więc, bracia i siostry, nauczanie wyjdzie na jaw w dziele nauczyciela. Tam to dzieło sprawdzi, na jakich motywach on to budował, co towarzyszyło mu tak naprawdę, czy własne aspiracje, czy też chęć upodabniania się do Chrystusa, tak jak Jan Chrzciciel powiada, ja muszę stawać się coraz mniejszy, a on, czyli Chrystus, coraz większy. To jest wzór nauczyciela, to jest wzór do naśladowania. I bracia i siostry, o tym jest ten list. A więc znowu, żebyście źle nie zrozumieli, nauczyciel otrzyma nagrodę za trud, który włoży w dzieło nauczania czy przyprowadzania innych do Chrystusa. On otrzyma za to nagrodę. Ale zbawienie jest za darmo z łaski i Bóg je daje. To jest rzecz Boga, nie nasza. Mądry nauczyciel o tym wie i nie będzie czynił podziału w zborze. Jeżeli jest starał ludzi do Chrystusa przyprowadzić, a nie do siebie. Czytajmy dalej. 4 rozdział. Przeczytam wiersz 5 i 6. A ja odniosłem 5 i 6, bo wcześniej zacząłem czytać. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysł serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się ponad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciw drugiemu. Tutaj apostoł pokazuje wzór siebie i Apollosa. Mówi, my nie konkurujemy ze sobą. My razem budujemy Królestwo Boże. I nie myślcie, że jest między nami rozdwojenie. Dlatego nie czyńcie czegoś takiego z Boże. Nie wynoś się. Nie bądź stronniczy. Zachowaj jedność w Kościele. Bracia i siostry, w tym fragmencie Słowa Bożego jest tutaj takie zdanie, ja przeczytam z oryginalnego tekstu. Jest napisane, że Bóg uczyni widocznym postanowienia serc. Tak tutaj jest dosłownie w tym tekście napisane, który przed chwilą żeśmy czytali. Bóg uczyni widocznym zamysł, który gdzieś mamy głęboko w sobie, ukryty, schowany, nikt o tym nie wie. My przychodzimy do zboru, my siadamy w zborze, my się uśmiechamy, podnosimy rękę, mówimy halleluja i tak dalej. Nikt nie wie, co my tak naprawdę nosimy w swoim sercu. I jest ktoś, kto jest w stanie to serce otworzyć i pokazać to wszystko, co tam jest naprawdę. I tym kimś jest Bóg. I Bóg to może zrobić w kościele. Może to zrobić w zborze. I bracia i siostry, ja to widziałem w zborze nie jeden raz. Kiedy te sprawy wychodziły na jaw. Bóg to obnażył. Bóg to po jakimś czasie pokazał. To pokazane jest w ciele Twoim. Często to można zobaczyć. Jeśli Twoją postawą ludzie w Kościele się budują, jeśli poprzez to spływa błogosławieństwo na Kościół, jeśli nie ma podziałów, jeśli jest jedność zachowana, to wspaniałe serce. Ale jeśli jest inaczej, to biada takiemu bratu, biada takiej siostrze. I to był problem Koryntian. I oto apostoł Paweł, jako mąż Boży, który przykłada duchową miarę do duchowych rzeczy, dzięki Bożej łasce zagląda też w głąb serc Koryntian. Bóg pozwala mu, jako duchowemu ojcu, na to spojrzenie, na ten zbór, na dogłębną analizę postawy zborowników. I bracia i siostry, do czegoż dochodzi apostoł Paweł? Ano dochodzi do takich wniosków i powiada im, że bracia, siostry, kochani Koryntianie, jesteście wszyscy Boży współpracownicy. Jesteście Bożą rolą. Jesteście Bożą budowlą. Ale chcę wam powiedzieć, biada, gdy człowiek myśli, że sam da radę coś zrobić w Bożym Królestwie z samego siebie. A wiecie, jest wielu zdolnych ludzi w Kościele, którzy sobie świetnie radzą i z czasem nawet niektórzy nie zauważają, że wcale im Bóg do tego za bardzo nie jest potrzebny. Tak się nauczyli te rzeczy dobrze robić, że w zasadzie po co mi Bóg? I zaczynają cieleśnie myśleć. Po co mi do tego Bóg, jak ja sobie z tym radzę, co będę Bogu zawracał tym głowę? I tak powoli, powoli oddalają się od ciała, jakim jest Kościół. Bracia i siostry, my musimy być wszyscy na tej Bożej roli, na tej Bożej budowli, jako Boży współpracownicy zjednoczeni razem, jedną myślą. Jednym zdaniem, tak, pisze apostoł do Koryntian. To jest istota zboru. I bracia i siostry, kończąc dzisiejsze nasze rozważania, chciałbym przeczytać od 14 do 20 wersety. Pisze to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane, bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu, wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. To wam przypomnę postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na moc. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Bracia i siostry, apostoł Paweł przedstawia siebie tutaj jako duchowego ojca. wierszu 15. I miał prawo jako duchowy ojciec napisać te rzeczy do kościoła. Wiecie, my mamy w swoim życiu zawsze jakiegoś duchowego ojca. To przeważnie jest ten, kto nam głosił słowo, dzięki komu nawróciliśmy się, dzięki komu przyszliśmy do Jezusa i cenimy Jego zdanie. Biada, jeśli to jest marny nauczyciel, a zdarza się czasem, który potrafi manipulować potem nami i naszą wiarą. Ale to on kiedyś odbierze za to nagrodę. My jednak będziemy zbawieni. Bracia i siostry, duchowy ojciec powiada do zboru w Koryncie słowa, które mną do głębi kiedyś wstrząsnęły. Moim chrześcijaństwem. Ja się poważnie nad sobą zastanowiłem, nad moim chrześcijaństwem. On powiada, apostoł Paweł, 16 wiersz, proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. A na początku, jak się nawróciłem, czytałem ten list, pomyślałem sobie, czy to nie jest objaw pychy tego, który pisze ten list. Potrzebowałem lat, żeby to zrozumieć. To była ojcowska troska, ale też niesamowita odwaga i też niesamowite życie chrześcijańskie. Ilu z nas może powiedzieć komuś, słuchaj, nawróciłeś się, to teraz popatrz na mnie i naśladuj mnie. Tak jak ja naśladuję Chrystusa, tak jak ja żyję, ty też. Bracia i siostry, to jest niesamowite. To jest niesamowite wyzwanie dla nas, dla chrześcijan. On to potrafił powiedzieć. I bracia i siostry, wraca do stanu duchowego znowu Koryntian i powiada, że skoro jesteście cieleśni, to jako niemowlęta potrzebne wam jest mleko, ale potrzeba was na nowo nauczać tych podstaw wiary. Ja nie mogę przyjść do was. Mam ważne sprawy w Efezie. Ale poszlę mojego bardzo bliskiego współpracownika, Tymoteusza. I on was będzie uczył do mojego przyjścia. A więc napisał list i wysłał nauczyciela do Koryntu. Widać wielką troskę apostoła o ten zbór. A potem sam udał się do Koryntu, żeby rozmawiać o tych sprawach. I myślę, bracia i siostry, że to wspaniale, że był ktoś, na kim mógł apostoł polegać. Tym kimś był Tymoteusz. Jest tutaj jeszcze w tym tekście słowo, na które chciałbym zwrócić waszą szczególną uwagę. Jest tutaj słowo pycha. Bracia i siostry, ja myślę, że o tej pysze, o której pisał do Koryntian apostoł Paweł, to pycha, która wywodziła się z własnych aspiracji danych nauczycieli, którzy tam uczyli, którzy pozakładali te stronnictwa. I ta pycha, te własne aspiracje powodowały to, że oni nie mogli zrozumieć Słowa Bożego. Pycha jest, bracia i siostry, przeszkodą w zrozumieniu Słowa Bożego. I wielu pysznych ludzi w Kościele przeciwstawia się Słowu Bożemu, przeciwstawia się władzy w Kościele, przeciwstawia się nauczycielom w Kościele, ponieważ mają własne zdanie. Nie liczą się w innym. To, co on powie, to się liczy. Dlatego apostoł mówi, ja przyjdę nie zapoznać się z wywodami tych pysznych ludzi, którzy tam porobili te podziały u was w Boże. Ale ja zobaczę, jaką oni mają moc. Jeśli położą na kogoś ręce, zaczną się modlić, czy Duch Święty spocznie, Czy ludzie będą napełniani Duchem Świętym? Czy będą otrzymywali dary Ducha Świętego? Czy będą uzdrawiani? Czy będą ich problemy rozwiązywane? Czy będą mieli mądrość Bożą do podejmowania decyzji? Z tym przyjdę i zapoznam się. Bracia i siostry, to jest wielki temat. Temat, o którym on mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Dlatego Kościół bez mocy, zwiastowanie bez mocy Ducha Świętego jest tylko pustymi słowami, które prowadzą ludzi do cielesności. Dlatego powinniśmy szukać w Kościele przede wszystkim mocy. I tego, bracia i siostry, serdecznie Wam życzę z tego miejsca. Amen.